Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
I jak w każdy piątek Sport Café, a w studiu Radia Zielona Góra prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Potrzebujemy pół roku na wyjście z zapaści. To było w maju 2017 roku, kiedy pan zielonogórzanin, mam mało zielonogórzan, aż tak wysoko na szczytach, więc cieszę się w ogóle, że pana tutaj dzisiaj goszczę. To było w maju, kiedy pan obejmował ten stołek prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Wyszedł pan już z zapaści, związek wyszedł z zapaści, właściwie nie pan. Jest okej? Okay?
Witam serdecznie, a ja bardzo się cieszę, że możemy sobie dzisiaj tutaj porozmawiać w Zielonej Górze. Więc tak jak obiecywałem, ja staram się zawsze słowa dotrzymać. W tej chwili związek wyszedł z zapaści. Jesteśmy, można powiedzieć, już na dużym plusie. Pozyskujemy nowych partnerów, nowych sponsorów. W międzyczasie też rozpoczęliśmy nowe projekty, które do tej pory były zaniedbane. To, co na co ja przede wszystkim stawiałem, czyli upowszechnianie, dostępność, tak? No i skończenie z mitem takiego sportu elitarnego, tak? Tego nie będzie, za chwilę tego nie będzie, tym bardziej, że właśnie wprowadzamy nowe programy, gdzie można zgłaszać się do naborów, do szkółek tenisowych za darmo. Między innymi takie programy są w tej chwili realizowane również w Zielonej Górze i dla Polskiego Związku Tenisowego. Taki program prowadzą dwa kluby w kooperacji, że tak powiem, GKT Nafta Zielona Góra oraz UKS Dwójka Zielona Góra.
A to za chwilę o tym porozmawiajmy. Wróćmy do tego czasu, kiedy było tak źle. Rozumiem, że audyt musiał być, kiedy pan obejmował związek. Na czym polegała ta zapaść? Co było nie tak? Pamiętam, że pan w wywiadach mówił, tak się wydawało, że tam wręcz kryminalne sprawy mogą być. Czy rzeczywiście po tych wszystkich kontrolach, audytach to wyszło? Na czym polegało zło?
No, sprawy są kryminalne, ponieważ sprawy w tej chwili prowadzi prokuratura warszawska i jest, że tak powiem, sprawa w sprawie działania na niekorzyść Polskiego Związku Tenisowego na sumę 3,5 miliona złotych. Zapaść była, ponieważ ja nawet nie spodziewałem się, że to będzie aż na taką skalę. Myślałem, że zadłużenie będzie rzędu 500-600 tysięcy. No, na koniec maja okazało się, że to jest ponad 1,5 miliona złotych. W czerwcu był przygotowany wniosek o upadłość Związku Sportowego, tak?
Czyli mogło nie być Polskiego Związku Sportowego w zasadzie.
Mogło nie być i to po prostu zniknęłoby kompletnie z mapy związków sportowych. Natomiast dzięki też dużej dozie szczęścia, ale też dzięki takiej dużej determinacji, tak? Moich przyjaciół, Piotrka Radwańskiego, mojego bardzo serdecznego kolegi, udało nam się pozyskać pewne środki, ale też nie unikliśmy takiego zapasania, że tak powiem, finansowego pasa, ponieważ trzeba było zredukować pewne wydatki, tak, praktycznie do zera. Musieliśmy zmienić siedzibę, być może z prestiżowej, tak, na Stadionie Narodowym, na mniej prestiżową, ale za to o połowę tańszą.
Czyli trzeba było oszczędzać po prostu, tak?
Trzeba było, każdą restrukturyzację trzeba zacząć od oszczędzania, od redukcji etatów, tak? To też nastąpiło.
No dobrze, ale to zło, jeszcze raz zapytam. Ktoś kradł pieniądze, ktoś źle je wydawał, ktoś źle gospodarował, ktoś był słaby po prostu w zarządzaniu i narażał na straty ten sport, związek?
Znaczy, powiem tak, Polski Związek Tenisowy za chwilę, za 2 lata będzie miał 100 lat i moja teza jest jedna, ten związek nigdy nie był zarządzany. Nigdy, tak? Prezesi zawsze byli jacyś tam powoływani w wyborach, tak? Zwykle to albo był prezes z Warszawy, albo prezes był z Poznania, tak? Sporadycznie bywali w firmie, tak? Chcieli zarządzać firmą, ale sporadycznie w niej bywali. Powiem tak, że majątek związku, jak zrobiliśmy audyt, no to było 14 krzeseł, 7 biurek i 6 starych komputerów, które właśnie wymieniliśmy na nowe, tak? tak wyglądał majątek i pieniądze, które tam jakieś wpływały, większe, mniejsze, były na bieżąco wydawane, nikt nie robił biznesplanu, zatrudniano jakieś dziwne firmy, które nie pojawiały się, a brały pieniądze, podpisywano umowy długoletnie, na przykład umowę na 20 lat, gdzie, to mogę już powiedzieć, gdzie na przykład jak chcieliśmy zerwać taką umowę, to odszkodowanie było 1 000 000 euro, tak? No więc to takie były tego typu zabawy. Brano w leasing na przykład samochody, za które związek płacił przez 4 lata ogromne pieniądze. Na końcu się okazywało, że związek nie jest właścicielem tego auta, tak? I takich przykładach, albo na przykład zawierano umowy niezgodne z uchwałami podjętymi na zarządzie, tak? Generalnie to, mówię, każdy ciągnął tam w swoją stronę i to nie tylko w związku, ale to później to przychodziło niestety na teren i dzisiaj, kiedy zaczynamy zmieniać, bo zmieniamy regulaminy, zmieniamy reguły gry w ogóle w tym związku, no spotykamy jeszcze się z takim oporem materii, no bo ludzie muszą się przestawić na takie, na inne, nowoczesne już działanie i przejrzyste i transparentne, co niektórym naprawdę sprawia trudność.
Pan powiedział, że 1,5 miliona było dziury, rozumiem, budżetowej, dziury, tak. Czy długów. 1,5 miliona w pół roku nie tak prosto zdobyć. Sponsorzy, ministerstwo, wasze działania, nie wiem, no z kieszeni nikt nie wyciągnął prywatnych pieniędzy pewnie, tak? Ale trzeba się było, rozumiem, nacharować, żeby pieniądze skądś wziąć.
Na początek powiem tak, że nawet szły pieniądze z prywatnych kieszeni, tak? Na zapłacenie bieżących rachunków. Natomiast później były długie rozmowy w Ministerstwie Sportu i tutaj jedynie, co mogę zrobić, to podziękować kierownictwu z ministrem Bańką na czele, bo musieliśmy zdobyć zaufanie, tak? Bo my tutaj wchodziliśmy z czystą kartą i nie jest tak prosto nagle zdobyć zaufanie tych ludzi, gdzie oni już się zawiedli, tak? Gdzie ministerstwo się zawiodło na poprzednikach, nagle wchodzą nowi ludzie, dlaczego mają im zaufać, tak? Trzeba było pokazać plan restrukturyzacji, to było po pierwsze. Ale w międzyczasie też podejmowaliśmy różnego rodzaju rozmowy sponsorskie, działania sponsorskie, marketingowe, które między innymi na przykład doprowadziły do tego, że w tej chwili w lutym już się pojawi woda Polskiego Związku Tenisowego, oficjalna woda świętokrzyska, oprócz tego będzie izotonik Polskiego Związku Tenisowego, będzie się nazywał Number One, także zapraszam do zakupów, bo bardzo dobry produkt. Więc
ja nie jestem przedstawicielem Związku Tenisowego, żeby nie było, że tutaj się umówiliśmy, że sprzedajemy reklamę od razu.
Nie, tak? Tylko mówię, że jak to w tej chwili wygląda, że wprowadzaliśmy w międzyczasie też nowe produkty, pozyskiwaliśmy różnych sponsorów, partnerów, oszczędzaliśmy, ale mówię, no w dużej mierze również Ministerstwo Sportu, także tutaj były no różnego rodzaju działania, zdobyliśmy świetnego partnera również sprzętowego, także no to tak po kolei, ziarko do ziarka.
No ale dziura równa się zero w tej chwili, czy jeszcze jest jakiś garb?
Nie, my jesteśmy na plusie, tyle, że zostały nam jeszcze spłaty kar do między innymi Światowej Federacji Tenisowej, gdzie nawet w tej chwili czekają nas mecze Pucharu Davisa, Fed Cupa, więc nas ponaglono, żeby szybciutko 200 tysięcy wpłacić do Światowej Federacji, no więc to no, wpłacamy, mamy to i musimy do Ministerstwa Sportu też zapłacić jeszcze karę, zaczęliśmy już spłacać karę też za poprzedników w wysokości 300 tysięcy, tutaj Ministerstwo przychylnie też spojrzało w naszą stronę i rozłożyło nam to na raty, więc to też jest dla nas jakaś tam taka pomoc. Natomiast Światowa Federacja, z którą bardzo dobre relacje mieli poprzednicy, no takiej spłaty na raty już nam nie chciała nałożyć. Pomijam już też fakt, że na poprzedników właśnie nałożyła tą karę. Więc te świetne relacje tak się właśnie w taki sposób przekładały, tak? Że z jednej strony kara i brak rozłożenia na raty.
Czy tenis jest w takim razie, niech pan spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, w Polsce sportem masowym w tej chwili? Już nie jest sportem masowym, czy jest sportem masowym, czy już nie jest tym elitarnym, czy jest ciągle właśnie elitarnym, niszowym, jak zwał, tak zwał. Mam takie wrażenie, refleksja moja, że w Zielonej Górze, ja dziecko kiedyś zapisałem na tenisa, tak? Jak trzeba było zapłacić takiemu prywatnemu trenerowi jeszcze za wynajęcie kortów, to łapałem się za głowę, potem gdzieś udało się taniej jakiś znajomy znaleźć trenera za drobne w porównaniu z tą normalną, w cudzysłowie,
stawką.
Ale dokładnie. Ale mam wrażenie, że po moich doświadczeniach swoich indywidualnych, że to jest drogi sport, a w związku z tym, że drogi, jednak elitarny. Czy pan to też tak widzi, czy jest inaczej, czy będzie inaczej?
Znaczy, ja przeszedłem w tenisie tą drogę od samego początku, dlatego nikt nie w żadnym tam temacie nie zaskoczy, tak? Mhm. No bo i pracowałem, miałem własne obiekty sportowe, tak? I organizowałem turnieje dla dzieci, dla amatorów, i byłem trenerem szkółek, zawodników wyczynowych, także każdą, i organizowałem duże turnieje zawodowe, także całą drogę przeszedłem, i wiedziałem, że tak jest, tak? Stąd moja w pewnym momencie decyzja, poparta namowami różnych osób, żeby coś zrobić w tym Polskim Związku Tenisowym, i powiem tak nieskromnie, że gdybyśmy nie podjęli tej drogi rok temu, to myślę, że tenisa dzisiaj już by, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie było. Natomiast tenis, oczywiście on był sportem masowym, bo tenis uprawia
nawet w Polsce. Każdy może teoretycznie wziąć rakietę sobie i nawet o ścianę walić, tak?
Tak, oczywiście, no ale i nawet w Polsce przecież tenis uprawiają setki, tylko tyle, że tenis był drogi poprzez te czynniki, które pan powiedział, tak? Bo nikt nad tym nie kontrolował, nikt tego nie panował. To było super i na tym też zależało władzom poprzednim Polskiego Związku Tenisowego, żeby był taki bałagan, no bo każdy coś sobie z tego uskrobał. Nie było żadnego systemu, nikt nad tym, tak jak mówię, tym nikt nie kierował, nie panował, więc każdy robił, co chciał. I w tym całym zamęcie po prostu wszyscy hasali i stworząc między innymi właśnie taką aureolę sportu elitarnego, drogiego poprzez tego typu działania. Teraz stworzyliśmy system. W tej chwili wprowadzamy tenis do szkół, tak, na lekcje WF-u. Już w tej chwili 50 szkół w Polsce realizuje nasz program, który opracowaliśmy. Te szkoły dostają od nas sprzęt, my opłacamy nauczycieli. To samo w 24 ośrodkach w Polsce zorganizowaliśmy darmowe nabory do szkółek, między innymi w Zielonej Górze, o czym wcześniej wspomniałem. Rodzice przyprowadzają dziecko, jest to program na razie pilotażowy, rodzice przyprowadzają dziecko, dostają sprzęt, piłki i my opłacamy trenera. Ten program pilotażowy kończy się w tym miesiącu, ale miejmy nadzieję, że w marcu rozpoczynamy dalszą część tego programu, bo będziemy prawdopodobnie już zabezpieczeni finansowo.
To było zainteresowanie? Bo...
Tak. Tak,
100%? Bo 100%. Powiem szczerze, że to pan mi mówi, ja nie wiedziałem, że w Zielonej Górze jest taki program pilotażowy, choć w sporcie teoretycznie siedzę. To ciekawe, może o marketing trzeba zadbać jeszcze.
Znaczy, powiem tak, no to też dużo zależy od tego, bo marketing...
Czy zesłaliście to zadanie na kluby i to kluby mają sobie rozpropagować?
Tak, no my dlatego płacimy też trenerom. Oczywiście na stronach internetowych Polskiego Związku wszędzie były informacje, natomiast no już tą część marketingową, no to już muszą zadbać też tutaj miejscowe kluby, którym to zadanie zlecamy, ale no musiało być nieźle, skoro obsada była stuprocentowa, wręcz nawet musieli w pewnym momencie zatrzymać napływ, no bo nie było już miejsca. Tutaj dodatkowym plusem jest też to, że to realizujemy na obiektach Mosiru w Zielonej Górze, gdzie jest bardzo duża przychylność też dyrektora Mosiru, pana Roberta Jagiełowicza.
Sam tenisista, tak? To rozumiem, że... banda jesteście, tak?
To znaczy, nawet tu nie o to chodzi, nie? Tylko to jest taki człowiek, z którym jeżeli jest problem i coś potrzebujesz, dzwoni się do niego i on po prostu jest na tyle przychylny, że udostępnia wszystko nieodpłatnie. Ja mówię akurat z panem Jagiełowiczem pracuję od momentu w 2014 roku, kiedy zacząłem robić zawodowe na przykład turnieje, tak? I z niczym nie było problemu. Jak coś potrzebowałem, to było to w trzy minuty, za co mu zawsze serdecznie dziękuję, no bo to jest taka wielka pomoc i tą pomoc on okazuje nam teraz Polskiemu Związkowi i tutaj miejscowym klubom jeżeli chodzi o obiekty.
A na poziomie Zielonej Góry któraś ze szkół przyjęła taki program WF równa się tenis?
No właśnie, nikt z Zielonej Góry, żadna szkoła nie złożyła takiego wniosku.
Nie,
to szkoły muszą same złożyć wniosek. Mało tego, w tej chwili za chwilę jest w tej chwili na etapie procedowania już w ministerstwie i przygotowywania dokumentów w Ministerstwie Sportu. Te szkoły, które będą z nami współpracowały, przy tych szkołach będzie program budowy hal tenisowych, lekkich konstrukcji i przy tych szkołach będą powstawały jedno, dwu, trzy kortowe hale z nawierzchnią twardą, gdzie wystarczy, że szkoła będzie miała wkład, jeżeli chodzi na przykład o halę trzykortową na poziomie 500 tysięcy, Polski Związek stawia halę z zapleczem 80-metrowym. Pół roku jest hala, stoi, proszę bardzo, do użytku. Warunek jest prowadzić szkolenie na poziomie tenisa 10 dla Polskiego Związku Tenisowego i dla klubów.
No dobra, to teraz pana prezesa związku zapytam o takiego 40-paroletniego faceta jak ja. Wymyśliłem sobie, chcę sobie zacząć grać w tenisa. i pan mi też tak zaproponuje. Dawaj pan, panie Jacku, masz pan tutaj w Zielonej Górze, my związek zadbaliśmy o to, że może pan sobie w każdej chwili iść na kort. Coś czuję, że będzie problem.
No,
i to za darmo jeszcze.
No, to jeszcze, jeżeli chodzi o rekreację, to tak dobrze nie jest. Natomiast...
A czy w ogóle związek może coś takiego zrobić? Czy jest to w planach? Czy to nie ma szans? Czy to utopia w ogóle? Tak,
bo
nie da się.
Jeżeli chodzi o takie darmowe nabory, to związek nic tutaj nie może. To jest już, najwyżej może być rola samorządu, jeżeli chodzi o jakieś tego typu upowszechnianie. Natomiast związek wprowadza co innego. Wprowadzi za chwilę nowy system, tak zwany ratingowy. On gdzieś był przygotowywany przez poprzedników. Tylko to był, tak, że tak powiem, w teorii przygotowywany, bo to jest cały system, żeby wprowadzić. Ja zaraz powiem, o co chodzi. Żeby wprowadzić, no to są potrzebne pieniądze, tak jak każdy system. I między innymi ten system ratingowy będzie kosztował około, samo wprowadzenie około 1,5 miliona złotych. My te pieniądze już w tej chwili to wszystko przygotowujemy. Jesteśmy w tej chwili też po rozmowach z niemieckim związkiem tenisowym. Mhm. No to jest cały system też klasyfikacyjny. To będą turnieje indywidualne dla amatorów, ale na różnym poziomie, tak? Czyli na przykład to nie tak, jak przychodzi się na zwykły turniej, no i może pan trafić na człowieka, który już gra 10 lat w tenisa, tylko rating polega na tym, że jak przychodzi pan na turniej i pan przedstawia swoją sytuację, tak, sportową, że pan jest początkującym, to w tym turnieju może pan tylko trafić na początkującego. Czyli ich się grupuje, ludzi grupuje się w zależności od tego, jaki poziom sportowy reprezentują. Oprócz tego będą rozgrywki drużynowe. To wszystko będzie klasyfikowane, prowadzone na bieżąco przez Polski Związek Tenisowy. Najlepsze drużyny, najlepsi zawodnicy będą uczestniczyli w finałowych turniejach, które będą całkowicie na kosz Polskiego Związku Tenisowego. To robimy dla amatorów. Natomiast no nie zrobimy darmowych szkółek. No, Polska jeszcze...
Nawet nie szkółek. Nawet jak pan ma taki układ z Robertem Jagiełowiczem, to nie wiem, żeby te korty otworzyć bardziej na przykład na takich misiów jak ja.
Ale
tak?
One są dostępne.
Który wpada i może sobie pograć.
Z tego, co ja wiem, to na Mosirze te korty są dostępne.
Mówię przykładowo na Mosirze, żeby nie było, że się czepiam Mosira.
Ale one nie są też w jakiejś tam horrendalnej cenie, bo wiem, że i też inne korty są dostępne, bo i mój przyjaciel Radek Czeskowski na Mrowisku prowadzi korty, gdzie one są w bardzo przystępnej cenie. Mój były zawodnik Daniel Ignatowicz w Przytoku, piękne też sztuczne korty. To wszystko jest i one nie są jakoś w porażających cenach, bo dzisiaj zapłacić za godzinę kortu 10-15 zł, to nie są pieniądze kogoś przewrócą za rekreację.
Myśli pan, że tyle kosztują 10-15 zł?
Tak, do południa przecież te korty kosztują 10 zł, po południu 15, góra do 20 zł, więc to nie jest jak dwóch pójdzie przyjaciół zagrać, czy partnerów, no to będzie po 10 zł na osobę, więc to nie jest kwota, która przewróci budżet domowy. To jest wszystko dostępne, a wiem, że też na tych kortach, na tych obiektach można dostać rakiety za darmo, tak, wypożyczyć sobie, więc tutaj nie jest to problem.
Wieje optymizmem z tych pana wypowiedzi, a jest coś, co się nie udaje w dalszym ciągu, czego nie da się przejść? No widzę, ta Zielona Góra akurat, szkoła żadna się nie zainteresowała, czyli może jeszcze nie wszyscy, że tak powiem, garną się do tenisa w cudzysłowie?
To jest tylko z minusem dla tych, którzy się nie garną, bo ja zawsze słyszę, że nauczyciele mało zarabiają, takie rzeczy. My płacimy tym nauczycielom, którzy z nami podejmują współpracę, to jest żadna tajemnica, płacimy 40 zł za godzinę, więc uważam, że to jest stawka godna, tak? Zapewniamy wszystko. Zapewniamy logistykę, zapewniamy darmowe szkolenia również, ponieważ ci nauczyciele, którzy chcą z nami współpracować, z Polskim Związkiem Tenisowym, my za darmo przeszkalamy. Są kursy, zresztą taki kurs był też w Zielonej Górze, na który zgłosiło się 25 osób. No teraz jest tylko kwestia inicjatywy, tak? Danej szkoły, czy chce, czy nie chce, czy chce z nami pracować, czy chce robić szkolenie.
Ale zostawiając szkołę i Zieloną Górę w tej chwili, co jest nie tak jeszcze, czego panu się
Zielona
nie udało
Góra,
zmienić, tak?
Tak, największy mankament, bo tak, są piękne obiekty. Jest piękna hala tenisowa. Największy problem, i to też taki apel do samorządu, do pana prezydenta, to jest, aby wspomóc te nasze kluby tenisowe finansowo, tak? No bo jeżeli klub tenisowy dostaje, że tak powiem brzydko, no dostaje, otrzymuje dotacje z miasta, roczną dotację na poziomie od 3 do 10 tysięcy.
Śmieszne.
No to niestety on nie ma co z tym zrobić, bo wiadomo wtedy, że ten klub musi utrzymać szkoleniowców, tak? I stąd w tym momencie mówimy, że tenis jest drogi, no bo ten szkoleniowiec, przecież on musi przynieść do domu pieniądze, on musi kupić masło, chleb, tak? Więc
czyli nie będzie pracował w klubie, tylko pójdzie sobie prywatnie lekcje dawać, które będą drogie,
i to
tak?
To podraża tą całą zabawę. My, to co powiedziałem, robimy te darmowe szkółki, ale one tylko są w jakimś ograniczonych możliwościach, więc tutaj jest pomoc potrzebna samorządu i wystarczy, że te kluby już dostaną troszeczkę większe finansowanie, tak? to spowoduje nagle, że nas to nie będzie nic kosztowało, a uważam, że należy promować i należy inwestować w młodzież, tak? Bo jak będziemy inwestować w młodzież, to ja wiem, że to jest hasło, które ciągle się gdzieś słyszy, ale uwierzcie Państwo, że raz, że unikniemy już stereotypu, tak? Że nie pójdziemy gdzieś tam do lekarza, ale ta młodzież nie będzie nam gdzieś biegała po podwórkach, nie będzie miała zajęcie, a w przyszłości potem, jak otworzymy telewizor, dziwimy się często, że tu nasi zbliża się olimpiada, nie mamy medali, czy tam gdzieś przegrał nasz zawodnik na Wimbledonie, czy na Australia Open, a skąd oni się mają brać, skoro my tej młodzieży nie finansujemy. Musimy ją finansować i to tak jak jest na Zachodzie. Największe pieniądze idą w młodzież i w szkoleniowców, którzy pracują z tą młodzieżą. A jak ja gdzieś tam słyszę, że no, w klubie, już nie będę mówił którym, szkoleniowiec, ten, który zajmuje się młodzieżą, zarabia 400 zł. No bo taka jest dotacja. No to proszę Państwa, za 400 zł to jest tylko praca jakaś tam dorywcza, tak?
A to jest problem całej Polski i takich miast, w których
są samorządy, można... Są samorządy, które przeznaczają na kluby o wiele większe pieniądze. Są samorządy, gdzie klub tenisowy na przykład jest, ma dotację przykładowo roczną 200 tysięcy, 250, tak? To są tego typu rzeczy. Natomiast gro tych samorządów jest takich, gdzie no, idzie to w inne dyscypliny, w sport seniorski. W tym sporcie seniorskim uczestniczą niestety coraz bardziej zawodnicy zagraniczni, ale chyba to nie jest taka nasza rola, żeby wspomagać zawodników zagranicznych, tylko naszych tutaj, stąd też potem jest zainteresowanie społeczeństwa lokalnego większe. Ja podam taki przykład. Nie z tenisa, a z piłki nożnej, tak? Gdzie mamy w piłce nożnej, wszyscy się prześcigały, kluby Legia Warszawa, Wisła Kraków, żeby inwestować i ściągać jak najlepszych zawodników. Drogę pokazał klub, który wszedł do ekstraklasy z pierwszej ligi, Górnik Zabrze.
Górnik Zabrze, tak.
Młodych
jest.
Chłopaków poparci jednym starszym gościem z Hiszpanii, z którejś tam ligi, przyjechał, proszę bardzo, trzecie miejsce i myślę, że gdyby nie pewne lobby sędziowskie i inne, to Górnik byłby z dużą przewagą liderem. No, ja mówię, ligę akurat śledzę na bieżąco, ponieważ dużo przyjaciół mam w piłce nożnej i tutaj została pokazana droga, tak, którędy iść. Mało tego, na Górniku Zabrze była największa frekwencja w całej Polsce. Żeby dostać bilet, trzeba było go kupić tydzień wcześniej i z tym był jeszcze problem. I to jest droga, którą powinny obrać samorządy. Szkolenie dzieci, młodzieży, lokalnych zawodników, bo potem tych lokalnych zawodników będziemy mogli oglądać na Mistrzostwach Świata, Europy i Olimpiadach.
Każdy związek chwali się natomiast sukcesami tych największych zawodowców. Tenis zawodowy to w Polsce na jakim poziomie jest w tej chwili, w jakim stanie jest?
Tenis zawodowy w Polsce, powiem inaczej, tenis jest w ogóle bardzo trudną dyscypliną, tak? Ponieważ ją uprawia miliony. To nie jest tak, że jedzie się na jakiś turniej i startuje 30 zawodników czy 40, jakieś eliminacje. To są miliony. Konkurencja jest tak ogromna, ponieważ są ogromne pieniądze. One też się nie biorą znikąd, ponieważ no, największe pieniądze są w dyscyplinach, które są najbardziej prestiżowe, oglądalne gdzie startuje ich, tych ludzi najwięcej. No bo tam wtedy jest zainteresowanie sponsorów. Na dzień dzisiejszy ci nasi starzy, ja takich nazywam starzy mistrzowie, tak? Czyli Radwańska, Janowicz jest w ogóle po ciężkiej kontuzji i po operacji, więc on dochodzi do siebie, natomiast u Agnieszki Radwańskiej jest widoczny jakiś kryzys, on wynika z różnych sytuacji, ja nie chciałbym się wymądrzeć
prawda, co mówią eksperci, że to zmierzch może być tej zawodniczki?
Myślę, że nie. Myślę, że ona potrzebuje impulsu. Ja myślę, że ona powinna coś zrobić. Takie jest moje zdanie. Nie chcę tutaj ingerować i my nie ingerujemy. Myślę, że powinna, tak porozmawiać zresztą z ojcem, że ona powinna zmienić chyba sztab szkoleniowy i myślę, że to byłby dobry bodziec. To, co zrobiła na przykład ostatnio Angelika Kerber.
Od lat nie chce właściwie zmienić, tak?
Nie wiadomo, o co chodzi. Ona sama, to jest bardzo samodzielna osoba. Ona sama zarządza tym interesem, tak? Przejęła, można powiedzieć, ten interes i sama tym zarządza. Robi wybory, nikt w tym jej nie przeszkadza, bo to też nie jest łatwa osobowość, tak? Zresztą ci wielcy mistrzowie to są indywidualiści, z nimi się bardzo ciężko rozmawia.
Są takie teamy zawodowe zamknięte trochę,
tak,
prawda?
Tak, tak. Jest Łukasz Kubot, tak, no mistrz Wimbledonu i tu nawet Zbigniew Moniek powiedział, że powinniśmy go naprawdę szanować, tego człowieka, i jego wynik też uważam w plebiscycie przeglądu sportowego nie odzwierciedla jego klasy, bo tak jak powiedział Moniek, no nie wiadomo, czy ktokolwiek z nas dożyje kolejnego zwycięstwa na Wimbledonie. No, a potem jest u nas w tej chwili szereg młodzieży, która idzie, tak, do przodu. Jest wielka, obiecująca gwiazda Magdalena Fręch, ale są też młodzi. Tutaj w tej chwili na Australia Open błysnął Wojtek Marek, 16-letni zawodnik, przed którym jest wielka przyszłość. Jest Iga Świątek, jest Maja Chwalińska. Ta młodzież jest, ona w tej chwili musi być tylko dofinansowana. My w tej chwili staramy się dofinansować tych ludzi, między innymi na przykład Magdalena Frank teraz od nas, od Polskiego Związku Tenisowego dostała 200 tysięcy złotych dostał Kamil Majszak, tak? Także to są takie pieniądze, które pomagają tym ludziom w jakiś sposób się rozwijać. Ale
uważa pan, że w dobrym stanie jest ten zawodowy? Macie się czym chwalić w tej chwili, w tych ostatnich miesiącach?
No tak, no wie pan, no, jeżeli mamy zwycięzcę Wimbledonu, ja porównam zwycięstwo Wimbledonu do Mistrzostwa Olimpijskiego, no to znaczy, że jest się chwalić. Jeżeli na
Łukasz Kubot, tak, okej.
Okay. Tak.
A reszta?
No jest. No,
Radwańska...
No ale wie pan, nawet jak założymy, że Radwańska w tenisie jest 23.
Aha.
23 na świecie w tenisie. W dyscyplinie, którą uprawiają miliony, tak? Gdzie konkurencja jest
przeogromna. Może pamiętamy, że była druga, powiedzmy, no była, i dlatego trochę nas to w tej chwili.
Tylko, tak. Że wie pan, no to jest tak jak w skokach narciarskich. Kamil Stoch nie zawsze wygrywał turniej czterech skoczni, nie zawsze zdobywał mistrzostwo olimpijskie. Zdarzało się, że wie pan, był 23, tak, w konkursach. Tak samo piłkarze, tak? Nie zawsze byli na 7 miejscu w rankingu, tak? Zdarzało się, że byli na 50 miejscu, ale mieliśmy też, były wyniki, z których się cieszyliśmy. Jest pewien u Agnieszki, jest pewien kryzys, tylko wie pan, u niej wystarczy pewne przełamanie, 2-3 turnieje, bo ona nie ma czego bronić w tej chwili i już idzie do przodu. Ale mówię, jest ta młodzież, tak? Która idzie, bo my patrzymy w tej chwili na młodzież, bo za chwilę jest też Magda Linet, tak? Magda Linet, która jest w tej chwili bardzo wysoko, ale przede wszystkim Magda Frank, która za chwilę będzie w setce, tak? Bo to już te wyniki, które ona w tej chwili robi, znowu jest w ćwierćfinale następnego turnieju WTA, więc tutaj za chwilę ona dobije już do setki, a proszę pamiętać, że to jest dziewczyna, która ma 20 lat. A dzisiaj ten wiek się przesunął, już nie ma cudownych dzieci 15-16-letnich, ze względu na fizyczność tego sportu, jaki w tej chwili jest. Sukces dzisiaj się odciąga w wieku 25, 26, 27 lat.
Tak? Czyli pan jest generalnie zadowolony, widzę. Znaczy, sport organizacyjnie świetnie, dobrze.
Znaczy wyniki mogłyby być lepsze na przykład reprezentacji, tylko to, mówię, to jest tak tutaj wszystko złożone, że no nie da się wszystkiego od razu. My w tej chwili nie jesteśmy w stanie też w jakiś sposób wspomagać tego wyniku sportowego, czyli bardziej się przyłożyć, bardziej jeszcze tam naciskać, pomagać w jakiś sposób, bo dla nas były priorytety, tak? Dla nas najważniejsze było na początek odłożenie, zabezpieczenie finansowe, zabudżetowanie roku 2018, dopięcie spraw organizacyjnych. Teraz przychodzi kolej na kolejne rzeczy, czyli te sportowe. Tak? Musieliśmy sobie jakieś ułożyć takie priorytety i plan działania, bo jak nie ma planu działania i będziemy działali chaotycznie, to do niczego nie doprowadzimy. No i najważniejsze, co było dla mnie zawsze takim priorytetem, no to upowszechnianie. I to upowszechnianie dzisiaj wprowadzamy i gwarantuję panu, że za rok nikt nie będzie mówił, że tenis jest drogi, czy to będzie dziecko sprzątaczki, czy zwykłego robotnika, czy inżyniera. Dla nich sport będzie, tenis będzie dostępny w takim samym stopniu. Prośba jest tylko jedna do samorządów, żeby te działania wspomagały i będziemy tylko się mogli cieszyć, kiedy otworzymy telewizor, włączymy telewizor, będziemy chcieli czy oglądać tenis, czy inną dyscyplinę. Jeżeli będziemy inwestowali w młodzież, to przyjdą sukcesy na wszystkich arenach światowych, również w tenisie.
Trzymam za słowo, za rok pana zapytam o to, czy się udało rzeczywiście to słowo, to dane słowo nam spełnić. Okej. Dzięki serdeczne w każdym razie. Mirosław Szczypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.